Premier wprowadził stopień alarmowy Bravo dotyczący polskiej infrastruktury energetycznej znajdującej się za granicą, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Stopień alarmowy Bravo w tym przypadku dotyczyć może takich obiektów jak rafineria Orlenu w Morzejkach na Litwie oraz niedawno otwarty rurociąg Baltic Pipe. Wobec tego łączymy się teraz w Radiu RMF 24 z generałem panem Romanem Polko. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak pan to czyta? Jest jakieś realne zagrożenie dla tej naszej infrastruktury energetycznej?
Przede wszystkim po tym, co się stało z Nord Stream 1, 2, myślę, że nie czekając na to, aż jakieś formalne decyzje będą podjęte, odpowiednie siły już przystąpiły do zabezpieczenia tych elementów infrastruktury krytycznej. Tu nie chodzi tylko o rurociągi gazowe, ale też o chociażby światłowody, czy też linie przesyłowe energetyczne, które również idą dnem morza. Wszystkie te elementy, które być może tym razem nie znalazły się na celowniku, ale widać, że takie zagrożenie terrorystyczne jest, stąd też w naturalny sposób wszyscy, którzy odpowiadają za te obiekty, pewnie weryfikują swoje plany dotyczące ich zabezpieczenia.
No ale sytuacja z Nord Stream 2 rozpoczęła się już, mam wrażenie, dobre ponad tydzień temu. Dlaczego zatem dopiero teraz zdecydowano się na wprowadzenie tego stopnia alarmowego?
No podkreślam raz jeszcze, nawet w jednostce GROM mieliśmy coś takiego jak powiadomienie medialne. Odpowiednio podjęły działania, być może teraz pan premier ogłosił te działania, to nie znaczy, że one dzisiaj się rozpoczęły. Jestem przekonany, że natychmiast po tym zdarzeniu te systemy zaczęto weryfikować. Formalnie być może teraz podniesiony o ten poziom gotowości. Zawsze tak było, byłem w tych strukturach wykonawczych, że myśmy przystępowali do działań i czekaliśmy na dokumentację z góry, te procedury administracyjne. One często nie nadążają za tymi działaniami, które powinny być realizowane już bezpośrednio. No i może i dobrze, bo dobrze, jeżeli mamy świadomych, odpowiedzialnych ludzi na poszczególnych poziomach funkcjonowania, którzy odpowiadają za zabezpieczenie chociażby infrastruktury krytycznej, którzy po prostu przejmują inicjatywę. No, to nie jest sowiecki, ruski styl, gdzie dyrektywa musi przyjść z góry i dopiero wtedy ludzie biorą się do roboty.
Naturalnie, w pełni rozumiem. Panie generale, ostatnio Robert Pszczel, były szef biura NATO w Moskwie, mówił na naszej antenie, że atak na przykład na Baltic Pipe to prawdopodobnie byłoby tak traktowany jak po prostu atak na Polskę, czyli w zasadzie NATO.
No wojna hybrydowa to jest coś, z czym mieliśmy już do czynienia, bo atak na naszą wschodnią flankę kierowany jest z Białorusi poprzez nieludzkie wykorzystanie ludzi, krótko mówiąc, bo takie było założenie, miało zdestabilizować Polskę, Europę. Myśmy te plany w całości zobaczyli wtedy, kiedy doszło do inwazji na Ukrainę.
No tylko ten tutaj atak byłby taki bardziej wprost, prawda?
I oczywiście tak, doskonale sobie zdajemy sprawę, że do tej pory obawialiśmy się takich ataków o charakterze terrorystycznym na infrastrukturę krytyczną. No porażające jest to, kiedy terrorystą jest przywódca takiego państwa jak Rosja.
To prawda. Panie generale, prezydent ostatnio wspomniał o tym, że jest temat objęcia Polski parasolem nuklearnym, nuclear sharing. Czy fakt, że takie słowa padły z jego ust, to znak, że jest realna szansa na to? No bo chyba muszą być jakieś rozmowy prowadzone z Amerykanami, skoro zdecydował się to powiedzieć.
Rzeczywiście, wracając do historii, to mamy takie dosyć niesławne dążenie do posiadania bomby atomowej za czasów prezydentury Lecha Wałęsy i ministra Parysa jeszcze. No ale 2015 rok to też nie było do końca przemyślane. Myślę, że teraz jest to po pierwsze uzgadniane. Warto zwrócić uwagę, że sytuacja zmieniła się Polski na arenie międzynarodowej. Rosja, która łamie wszelkie postanowienia, wszelkie umowy, w zasadzie przyczyniła się do takich dążeń Polski, żeby być tym państwem, tak jak kiedyś Niemcy, frontowym, które posiada zdolności odstraszania nuklearnego, które jest włączone do tego programu. I tu dla uspokojenia, to nie jest chęć posiadania broni atomowej jako narzędzia agresywnego, tylko właśnie budowania możliwości obronnych, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się broni masowego rażenia. Coś, co kiedyś miały Niemcy, właściwie dalej mają, ten nuclear sharing, Włochy, Turcja, Belgia, Holandia, to oczywiście sojusz NATO, Stany Zjednoczone jako posiadacz broni, czy też Wielka Brytania, Francja, to one decydują ostatecznie o tym, czy broń będzie użyta. Polska jako ten czynnik odstraszający będzie posiadała samoloty, lotnictwo, właściwie już posiada, które może tego typu broń przenosić, dysponować i w zasadzie to jest tyle i tylko tyle, co w tym założeniu się mieści w założeniu takim, że Polska będzie członkiem tego programu Nuclear Sharing.
No właśnie, ale powiedzmy tak w praktyce, co by to oznaczało? Mielibyśmy tutaj na terenie Polski jakieś głowice nuklearne?
No w praktyce to będzie oznaczało, że strona rosyjska nie będzie mogła spodziewać się, z której strony odwetowe, powiedzmy, uderzenie może pójść, bo mogą to, może tego dokonać nie tylko lotnictwo amerykańskie, ale chociażby polskie. Składy niekoniecznie muszą mieć miejsce w Polsce, ponieważ z pewnością muszą być odpowiednio przygotowane, zabezpieczone, no ale kluczem jest to, że polscy piloci po prostu będą szkoleni do tego, w jaki sposób prowadzić działania, które miałyby na celu właśnie takie uderzenie o charakterze nuklearnym. Podkreślam raz jeszcze, tu chodzi cały czas o doktrynę obronną, o to, żeby przeciwnik nie wiedział, kto i jakimi środkami może dokonać uderzenia odwetowego, i kluczem jest to, że to ma być czynnik odstraszający, a nie...
Czyli chodzi o takie strategiczne komunikowanie, że jakby co, to wiecie.
Zdecydowanie tak. Jakby co, to nie tylko Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja, ale my możemy upoważnić inne kraje natowskie do tego, żeby również w naszym imieniu, za zgodą rządu chociażby Stanów Zjednoczonych, takie uderzenie przeprowadziły. Także macie więcej obiektów do obserwacji, ta walka informacyjna, kto, gdzie i kiedy może dokonać tego uderzenia odwetowego, będzie dla was o wiele trudniejsza.
Panie generale, jeszcze na koniec zajrzymy na Ukrainę. Armia ukraińska kontynuuje kontrofensywę. Jak pan sądzi, to będzie tak postępować i skończy się wyparciem Rosjan za tą jedyną słuszną granicę, czy jednak Władimir Putin ma jakiegoś asa w rękawie i tak się to nie skończy?
No gdyby Władimir Putin miał asa w rękawie, to pewnie nie ogłaszałby tego papierowego sukcesu w postaci aneksji tych czterech samozwańczych okręgów czy republik, których granic nawet nie określił. Armia rosyjska przegrywa na całym froncie, nie ma zdolności do przeprowadzenia ofensywy. Miejscowości, które zdobywali miesiącami, teraz w ciągu godzin tracą. Ukraińcy, jak widać, przejęli inicjatywę i to już nie tylko na tym kierunku północno-wschodnim, ale na południowym. Mam nadzieję, że do wiosny uda im się chociażby odzyskać Cherson, bo to byłoby kluczowe, czy też nową Kachowkę. A myślę, że na wiosnę ruszy taka ofensywa, która całkowicie zablokuje te działania ofensywne realizowane przez Rosjan z kierunku Krymu. Mam nadzieję też, że ten most Kerczeński i te linie logistyczne, które powodowały tyle tragedii na Ukrainie, bo nimi dostarczano śmiercionośną broń, po prostu zostanie to wszystko zniszczone, zablokowane.
Czyli propozycja Bronisława Komorowskiego o tym, żeby Zełenski rozmawiał już z Putinem na temat pokoju, to jeszcze nie ten moment, prawda?
No, to znaczy to już nie ten moment. Takie negocjacje prowadził prezydent Macron i w ten sposób się ośmieszył. Również kanclerz Scholz. Dzisiaj najlepiej rozmawiać z Putinem za pomocą takich mocnych dostaw ciężkiego uzbrojenia dla Ukrainy, bo to jest jedyny język, który Putin rozumie.
Generał Roman Polko, specjalnie dla Radia RMF24. Bardzo panu dziękujemy.
Dziękuję.